Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Echo. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na stronie echokościół.pl. Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany.
Dzień dobry, kochani. Cieszymy się, że jesteście z nami. Dziękujemy, że zdecydowaliście się spędzić ten niedzielny poranek z nami. Szczególnie dlatego, że dzisiaj rozpoczynamy nowy, czterotygodniowy cykl kazań pod tytułem Perspektywa. No więc właśnie, jak rozumiemy perspektywę, jako że to słowo ma wiele znaczeń? Jest to punkt widzenia, z którego coś jest oceniane lub przedstawiane. Perspektywa, często mówimy z mojej perspektywy, w mojej opinii i już to pokazuje, że jest ona subiektywna. Można patrzeć na dokładnie tą samą rzecz, i dwie osoby mogą mieć zupełnie inne zrozumienie, inną percepcję tej rzeczy. Dlatego trudno jest powiedzieć, że jest coś takiego jak właściwa perspektywa. Dlatego, że punkt widzenia zawsze zależy od punktu siedzenia. Jak więc mieć tą Bożą perspektywę? Jest pewna historia w Biblii. Historia dobrze znana, z pewnością kiedyś już o niej słyszeliście. Dotyczy ona właśnie perspektywy i wierzę, że wiele możemy się nauczyć o Bożej perspektywie z tej historii. Zaczyna się ona wiele lat temu, kiedy naród wybrany, czyli Izrael, znajdował się w Egipcie. Byli tam niewolnikami Egipcjan. I Bóg powołał Mojżesza, aby stanął na czele i wyprowadził cały Izrael z Egiptu do ziemi obiecanej. Ziemi mlekiem i miodem płynącej, w której będzie im się dobrze żyć, w której Bóg będzie im błogosławił, której owoce będą piękne. Także taki był Boży zamiar, taki był Boży plan. Mojżesz na początku się opierał, ale w końcu zgodził się. Poprosił swojego brata Arona o pomoc i razem Mojżesz z Aronem rozpoczęli podróż wyprowadzki narodu izraelskiego z Egiptu do ziemi obiecanej. Po drodze Bóg dokonywał dziesiątek cudów, aby potwierdzić swoją dobroć i swój plan wobec Izraelitów. Między innymi te cuda, które znamy jako plagi egipskie. Bóg potwierdzał swoją moc oraz swoją wolę wobec Izraelitów poprzez plagi egipskie. Później dokonał cudu, o którym też prawdopodobnie słyszeliście, spowodował, że morze się rozstąpiło i Izraelici, uciekając przed Egipcjanami, przeszli suchą stopą po dnie Morza Czerwonego. Gdy Egipcjanie ich doganiali, wtedy morze ponownie się zstąpiło i zalało Egipcjan. Po drugiej stronie Morza Czerwonego Izraelici znaleźli się na pustyni. I na tej pustyni Bóg zaopatrywał ich znowu poprzez swoje cuda w sposób ponadprzeciętny. Zsyłał mannę z nieba, tak, żeby dla wszystkich starczyło, tak, żeby mieli co jeść. A gdy zachciało im się mięsa, Bóg zesłał przepiórki. Także wieloma cudami Bóg potwierdzał swoją moc i swoje działanie w historii tej podróży, tej ucieczki. Gdy już byli blisko skraju ziemi obiecanej, po jakimś czasie przeszli przez część pustyni, byli już blisko ziemi obiecanej, czyli Kanaanu, tej wspaniałej, pięknej ziemi, Mojżesz przywołał do siebie 12 zwiadowców i poprosił ich o to. Udajcie się jako na przedszpiegi do ziemi obiecanej i zobaczcie, jaka jest ziemia, czy rzeczywiście jest tak urodzajna, jacy ludzie tam mieszkają i jak obwarowane bądź dostępne do zdobycia są miasta w tamtej ziemi. I 12 zwiadowców udało się na przedszpiegi. Po 40 dniach powrócili i oto jest raport 10 z 12 zwiadowców. Tak, ziemia rzeczywiście jest cudowna, ale ziemię tę zamieszkują olbrzymi i miasta są obwarowane i nie damy im rady. Gdy lud to usłyszał, ludzie się załamali. Do tego stopnia, że zbuntowali się przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi i powiedzieli, po co w ogóle wyprowadzaliście nas z Egiptu? Czy tam nie było nam lepiej? Ale wtedy wkroczyło pozostałych dwóch zwiadowców, czyli Jozue i Kaleb. I oni po części zgodzili się z tym, co mówiło 10 z 12 zwiadowców. Zgodzili się z tym, tak, ziemia jest bardzo urodzajna, ziemia jest piękna, jej owoc jest obfity. Zgodzili się też co do drugiej części raportu, czyli zgodzili się z tym, że olbrzymi zamieszkują tą ziemię, Amalekici. Zgodzili się też z tym, że miasta są obwarowane i nie będzie łatwo je zdobyć. Ale nie zgodzili się z tym, że Izraelici nie podołają i nie dadzą rady ich zdobyć, dlatego że Pan jest z nimi. I skoro Bóg obiecał, że da im tę ziemię, to są w stanie ją zdobyć. I teraz spójrzcie, co różniło. Spójrzmy na to, co różniło tych 10 zwiadowców od tych dwóch, czyli Jozłego i Kaleba. Widzieli dokładnie to samo i nawet zgadzali się z faktami. Owoc jest piękny, ziemia jest urodzajna, olbrzymi zamieszkują tę ziemię, ale Jozue i Kaleb patrzyli z zupełnie innej perspektywy. Patrzyli przez pryzmat tego, jak potężny jest Bóg. I mimo, że oni sami swoją siłą nie byliby w stanie zdobyć tej ziemi, to patrząc przez Bożą perspektywę, przez to, jak potężny jest Bóg i jak wielkich cudów dokonał dotychczas, wierzyli, że są w stanie zdobyć i posiąść tęże ziemię. I wierzę, że możemy nauczyć się wielu rzeczy o perspektywie z tej historii, ale jeśli robicie notatki, zapisałem takie 3 główne punkty, które możemy zastosować do naszego życia, aby zawsze patrzeć przez Bożą perspektywę. Po pierwsze, selektywnie wpuszczajmy informacje do naszego serca, dlatego że złe wieści rozchodzą się bardzo szybko. Gdy tylko 10 zwiadowców zdało raport i swoją perspektywę przedstawiło, wtedy całe zgromadzenie wzniosło głośny lament i lud płakał tej nocy. W Izraelitach narastał bunt przeciw Mojżeszowi i Aaronowi. W końcu ludzie wybuchli. Szkoda, że nie pomarliśmy w ziemi egipskiej albo i na tej pustyni. Zobaczcie, jak szybko rozeszła się zła informacja. Nie damy rady. Lament, płacz, a nawet bunt. I wiecie, tak jak kiedyś, wiele tysięcy lat temu, tak samo dzisiaj. Nagłówki gazet aż kipią od złych wieści. I od nas zależy, czego będziemy słuchać i co wpuścimy do naszego serca i do naszego umysłu. Dlatego selektywnie wpuszczajmy informacje do serca, aby zachować właściwą perspektywę. Po drugie, pamiętajmy o tym, co Bóg zrobił dotychczas. Wiecie, 10 zwiadowców, wnioskując po tym, jaką oni przedstawili perspektywę zdobycia, a raczej nie zdobycia ziemi obiecanej, wątpię, żeby pamiętali o plagach egipskich, wątpię, żeby pamiętali o tym, jak Bóg spowodował, że rozstąpiło się morze, wątpię, żeby pamiętali o mannie i o przepiórkach z nieba, dlatego że polegali tylko i wyłącznie na swojej sile. Myśleli, my nie jesteśmy wystarczająco silni, aby ich pokonać, tych olbrzymów. I wiecie, chciałem, kochani, was zachęcić, abyśmy pamiętali o tym, co Bóg zrobił dotychczas w życiu każdego z nas, gdy tylko znajdziemy się w sytuacji, która będzie nam się wydawała podbramkowa. Ile razy Bóg odpowiadał na twoje modlitwy? Ile razy Bóg interweniował w twojej sprawie? Ile razy Bóg dał ci doświadczać swojej miłości, swojej łaski, kiedy najbardziej tego potrzebowałeś? Ile razy Duch Święty cię pocieszał? Wiecie, jest taki psalm, psalm 103, jeden z moich ulubionych. Tam jest napisane: błogosław duszo moja Panu i nigdy nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. I wierzę, że to jest jeden z kluczy, abyśmy patrzyli przez tą Bożą perspektywę, pamiętając, co już dokonał w przeszłości, dokładnie tak, jak robili to Jozue i Kaleb. Wierzę, że oni pamiętali o plagach egipskich, pamiętali o morzu i pamiętali o przepiórkach i o mannie z nieba i byli pewni, że skoro Bóg dokonał tak wiele do teraz, wprowadzi ich do tej ziemi, którą im obiecał. Po trzecie, pozwoliłem sobie do trzeciego punktu użyć tytułu poprzedniej serii. Stójmy na skalę. Wiecie, nasza poprzednia seria nazywała się Zamki z piasku i często powtarzanym cytatem z kazań było stanie na skalę. Co to w zasadzie znaczyło? Oznacza to stanie opieranie swojej wiary na Słowie Bożym i na Bogu. Nie opieranie swojej wiary tylko i wyłącznie na swoich umiejętnościach i na swoich zdolnościach, ale na tym, co mówi Bóg i co mówi Jego Słowo. I wierzę, że to jest kolejny klucz, aby zachować właściwą, Bożą perspektywę. Stójmy na skalę. Opierajmy swoją wiarę nie na naszej mocy, ani na naszych zdolnościach, ale na Bogu i na Jego mocy. Zobaczcie, jakie dwie zupełnie różne perspektywy Ziemi Obiecanej przedstawiło 10 szpiegów, 10 zwiadowców, a Jozue i Kaleb widząc dokładnie to samo. 10 zwiadowców, mówiąc o tej ziemi, mówiło tak. Widzieliśmy tam także olbrzymów. Wobec nich wydawaliśmy się sobie jak szarańcza i tacy byliśmy w ich oczach. Wiecie co, szczerze wątpię, żeby któryś ze zwiadowców podszedł do olbrzyma i zadał mu takie pytanie. Za kogo mnie masz? Co o mnie sądzisz? Sądzę raczej, że on po prostu sam siebie tak widział, bo polegał tylko i wyłącznie na swoich umiejętnościach i stąd taka perspektywa. Nie damy im rady. Z kolei perspektywa Jozuego i Kaleba w tej samej sytuacji. Ziemia, przez którą przeszliśmy i którą zbadaliśmy, jest ziemią nadzwyczaj dobrą. Jeśli Pan upodobał nas sobie, to nas do niej wprowadzi. On da nam tę ziemię opływającą w mleko i miód. Tylko nie buntujcie się przeciw Panu, nie bójcie się mieszkańców tej ziemi. Tak padną naszym łupem, nie mają osłony. Z nami zaś jest Pan. Nie bójcie się ich. Zobaczcie, zupełnie inne perspektywy. Jozue i Kaleb ewidentnie, pamiętając o tym, co Bóg zrobił dotychczas, opierali się na Bożej perspektywie, opierali się na skalę, stali na słowie, wierząc, że to, co Bóg obiecał, to i wykona. I wiecie, najpotężniejsze w tej historii jest to, że perspektywa stała się rzeczywistością. Słowa 10 zwiadowców okazały się wiążące. Oni naprawdę nie weszli do tej ziemi obiecanej. Z kolei słowa Jozuego i Kaleba także okazały się wiążące. Dokładnie to, co mówili, to jak wierzyli, to się stało. Historia skończyła się tak, że wszyscy, którzy zwątpili, którzy się zbuntowali przeciw Bogu i nie uwierzyli w Jego obietnice, przez 40 lat krążyli po pustyni, aż w końcu całe pokolenie wymarło. Do ziemi obiecanej z tego pokolenia weszli jedynie Jozue i Kaleb. Dlatego, że perspektywa, którą obieramy i słowa, które wypowiadamy, mają naprawdę moc. To nie jest tylko punkt widzenia, to staje się rzeczywistością. I wiecie, często w życiu zmagamy się z różnymi rzeczami. Może nie są to olbrzymy, nie są to obwarowane miasta, może nie jest to urodzajna bądź nieurodzajna ziemia, ale może tą urodzajną ziemią na przykład jest nasz sposób zarabiania pieniędzy. Może tymi obwarowanymi miastami jest nasz umysł i obwarowania, które sami sobie zakładamy, ograniczając się, na przykład źle o sobie myśląc, postrzegając siebie inaczej niż postrzega nas Bóg. Może tymi olbrzymami jest choroba. Bez względu na to, że żyjemy w innych czasach niż nasi bohaterowie, także spotykamy się z różnymi wyzwaniami, kłopotami, problemami. I często chciałoby się, prawda, żeby Bóg po prostu pozbawił nasze życie wszelkich olbrzymów i wszelkich obwarowań. Ale co jeśli Bóg nie jest do końca zainteresowany wytracaniem wszystkich olbrzymów w naszym życiu, ale zmianą naszej perspektywy. Wiecie, Biblia nie mówi, że zawsze będzie gładko. Wręcz przeciwnie. W Biblii napisane jest, że będą prześladowania, że będą wyzwania. Nie jest napisane, że nie będzie chorób, że nie będzie problemów, że nie będzie zwolnień w pracy, że nie będzie czasami braku, że nie będzie przymusowej kwarantanny. Jest napisane wręcz, że wiecie, wnioskując, czytając Stary Testament i nie tylko, i Nowy także, widzimy, że olbrzymy zawsze stoją na drodze do miejsca, do którego powołuje nas Bóg. I gdy o tym myślałem, zadałem sobie takie pytanie, po co? Czemu Bóg po prostu nie mógłby usunąć wszystkich olbrzymów i życie byłoby prostsze? Wierzę, że odpowiedź znajdujemy w słowach Jezusa. W 9 rozdziale Ewangelii Jana, gdy Jezus podróżował, na swojej drodze zobaczył człowieka niewidomego od urodzenia. Wtedy uczniowie zapytali go: Mistrzu, kto zgrzeszył? Czy on, czy jego rodzice, że urodził się niewidomy? I teraz ostatnio, gdy czytałem ten fragment, odpowiedź Jezusa po prostu mnie poruszyła. Jezus odpowiedział: ani on nie zgrzeszył, ani jego rodzice. Stało się tak po to, aby Bóg mógł na nim objawić wielkość swoich dzieł. I wiecie, czasami zastanawiamy się, czemu to się stało, czemu to mnie spotkało. Ale ja wierzę, że ten werset może być odpowiedzią dla wielu takich pytań. Nie zadawajmy sobie pytań, czemu to się stało, dlatego że Jezus mówi wyraźnie, tak jak powiedział temu człowiekowi, wierzę, że te słowa są aktualne dzisiaj do życia każdego z nas. Nie to, on nie zgrzeszył, jego rodzice nie zgrzeszyli, ale stało się tak po to, aby mogła się objawić Boża chwała, aby Bóg mógł zadziałać, aby Bóg mógł pokazać. Dokładnie tak samo jak te olbrzymy na drodze Izraela do wejściu do ziemi obiecanej. Dokładnie tak samo wierzę, że dzisiaj nasze kłopoty mogą być tylko po to w życiu każdego z nas, ażeby Bóg mógł pokazać swoją chwałę. Może dotychczas żyłeś w takiej przeciętności, albo inaczej, może żyłeś patrząc na swoje życie i na wszystkie wyzwania tylko i wyłącznie z ludzkiej perspektywy, sądząc, że jeśli nie masz wystarczająco siły, to nie dasz im rady. Ale chcę ci powiedzieć, jest Bóg, który się troszczy, który kocha ciebie i mnie, który oddał swoje życie po to, abyśmy my mogli żyć i nie musieli ponosić konsekwencji swoich błędów. Wierzę, że jest Bóg, który ratuje i Bóg, którego obchodzi życie twoje i moje. Chciałbym, aby gdy następnym razem znajdziesz się w sytuacji, która będzie ci się wydawała podbramkową, abyś spojrzał na nie z zupełnie innej perspektywy. Wiecie, wręcz wierzę, że wiele wspaniałych rzeczy w życiu, które nas spotykają, przychodzą przebrane za problemy. Chciałbym, abyśmy potrafili spojrzeć na nie z Bożej perspektywy, pamiętając o tym, kogo mamy po swojej stronie, kto jest z nami i kto chce interweniować w naszej sprawie. A może trafiłeś na tego streama, na naszego fanpage'a przypadkowo. Ktoś z twoich znajomych polubił, skomentował lub udostępnił tą treść i zastanawiasz się, o co tutaj w ogóle chodzi. Może nigdy nie miałeś jeszcze okazji zawierzyć swojego życia Bogu. Może nigdy nie słyszałeś o takim Bogu, jakim dzisiaj Go przedstawiamy. Wierzę, że rozpocząć przygodę z Bogiem można poprzez pomodlenie się bardzo prostą modlitwą. I chciałbym do tego cię teraz zachęcić. Proszę, tam gdzie jesteście, w domu, w aucie, powtarzajcie po prostu za mną, jeśli chcecie modlić się do Boga o to, aby Jego poznać. Jezu, potrzebuję Cię w moim życiu. Wybieram Ciebie jako moją jedyną nadzieję na zbawienie. Chciałbym rozpocząć relację z Tobą, która będzie trwała wiecznie. Zmień moją perspektywę tak, abym patrzył tak, jak patrzysz Ty. Kochani, jeśli podjęliście taką decyzję, jeśli pomodliliście się tą modlitwą, chciałem Wam przede wszystkim pogratulować, powiedzieć, że bardzo się cieszę ja, jak i wszyscy w naszym Kościele. Cieszymy się z Waszej decyzji. Prosimy, dajcie nam znać, odezwijcie się do nas, napiszcie nam wiadomość, dlatego że chcemy pomóc Wam rozwijać Waszą relację z Bogiem i cieszyć się tą decyzją razem z Wami. Dziękujemy Wam, kochani, za ten czas poświęcony nam. Pozdrawiamy Was. Miejcie dobre, niedzielne popołudnie.
Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościół.pl.